Śniadanie polityków w Radiu Gdańsk.
Dzień dobry, Wojciech Szuleciński, witam Państwa. Dziś moimi gośćmi są Tadeusz Aziewicz, poseł Platformy Obywatelskiej.
Witam serdecznie.
Janusz Śniadek, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Dzień dobry.
Dominik Kwiatkowski z Nowoczesnej.
Dzień dobry.
I Karol Rabenda z Porozumienia.
Dzień dobry.
Rozumiem, że nikt nie jest zaskoczony wynikiem wyborów w Rosji.
No, nie.
Wszyscy żartowali sobie, jak powiedziałem, że będziemy komentować zwycięstwo Władimira Putina, ale teraz raczej nie robicie wrażenia, żebyście byli zaskoczeni. Ale czy to jest normalne, że przywykliśmy do tego, że w ważnym kraju, który 20 lat temu wydawało się, że wszedł na jakąś drogę w stronę demokracji, mamy z formalnego punktu widzenia wybory. W szklanych urnach, z monitoringiem.
Znaczy wydawało się, że 30 lat temu.
No właśnie, tak. No, już
20 lat temu to akurat się
zaczęło się
zaczęło
odwracać.
Się odwracać.
Tak. No właśnie, to czy nie macie wrażenia, że trochę przywykliśmy już do tych, no mówiąc najkrócej, innych wiadomości ze wschodu?
Sądzę, że trzeba powoli przyjąć do wiadomości, że pewna jakby natura społeczeństwa rosyjskiego no, polega na pewnej akceptacji autorytaryzmu i że dla tych osób, dla tych ludzi większą potrzebą jest takie pewne poczucie pewnej potęgi odgrywania roli mocarstwa i to jest jakaś potrzeba, którą wyraźnie pomimo autorytarnych rządów jednak Putin zaspokaja, ta potęga wojskowa kosztem ogromnego wysiłku gospodarki i na pewno też i stopy życiowej społeczeństwa. No, nie ukrywam też dzięki temu, że pewne elity, zwłaszcza z tych przemysłów, z przemysłu zbrojeniowego, surowcowego, wydobycie ropy naftowej, gazu, tam te zarobki są bardzo wysokie i to daje ten aplauz, poparcie dla takiego autorytarnego władcy.
To co? Nie dziwimy się?
Jak jest koń, każdy widzi. Oczywiście z punktu widzenia strategicznych celów polityki polskiej nam zależy i powinno zależeć na demokratycznej Rosji, która powinna przekształcać się w kierunku cywilizowanych krajów Zachodu. Widać, że tego rodzaju myślenie musi być odłożone na półkę na długi czas i co oczywiście musi skutkować mobilizacją krajów Zachodu, krajów demokratycznych, ponieważ taka Rosja, jaką stworzył Putin, jest Rosją groźną dla świata. Wyraźnie widać, że wzrostu dobrobytu dla społeczeństwa rosyjskiego nie będzie. W związku z tym musi zaspokajać różnego rodzaju społeczne ambicje Putin w inny sposób. Zaspokaja to poprzez kreowanie wrogów, kreowanie konfliktów, powrót do takiego mocarstwowego myślenia, a my żyjemy na pograniczu, także stąd głębokie powody do niepokoju. No, Putin dał Rosjanom takie poczucie właśnie podniesienia się z kolan. Pamiętamy wojnę czeczeńską, pamiętamy depresję społeczeństwa rosyjskiego po upadku Związku Sowieckiego. Pokazał im, że można, że można rozgrywać duże, duże gry globalne i że taki wzrost stopy życiowej wcale nie jest dla ludzi najważniejszy. To ku przestrodze, bo tego rodzaju toksyny mogą się pojawiać również w innych krajach.
Karol Rabenda?
No, tu trzeba pamiętać, że Rosjanom demokracja w takim wykonaniu zachodnim to kojarzy się raczej, czy niestety, z epoką Jelcyna i takiej ciężkiej transformacji. Oni utożsamiają te czasy demokratyczne z czasami, kiedy nie było na emerytury, kiedy oni nie otrzymywali, nie mieli w zasadzie za co żyć.
Była prohibicja.
Bo no, prohibicji to chyba w Rosji nigdy nie było. Wtedy, no, wtedy mogłaby być moment. Właśnie prawdziwa rewolucja. Ale jeśli chodzi o historię ostatniego 30-lecia, to Rosjanom się kojarzy, że pewna stabilizacja, to już bez względu na to, czy tam jest dużo lepiej, czy tylko trochę lepiej, no, ale pewna stabilizacja finansowa przyszła w czasach Putina i oni to
może być gorzej.
I oni to przekładają i oni nie patrzą, czy może być lepiej, czy może być bogaciej, tylko tam jest ciągle obawa przed czasami takimi, jakie były w latach 90., gdzie oni faktycznie nie mieli za co żyć. I też taka jest natura Rosjan, że oni wolą mniej dla siebie, ale samo poczucie takiej właśnie mocarstwowości, poczucie tego, że się ma wpływ na cały świat, no jest silniejsze, nazwijmy to, jest silniejsze niż w innych krajach. To jest dla nas oczywiście dość groźne, bo to jest niedaleko. Mamy przecież nieprzyjemną nieprzyjemne wspomnienia z historii, więc tutaj to też jest w temacie sporów naszych krajowych, to też warto, żeby politycy mieli z tyłu głowy zawsze, że to nie są nasze drobne wojny o pietruszkę, tylko jesteśmy w bardzo poważnym miejscu w Europie i mamy bardzo poważne potencjalne problemy.
Tym bardziej, że wszyscy się trochę bali tej kampanii wyborczej w Rosji, dlatego że Putin miał taki zwyczaj, że mówiąc najkrócej, te wybory poprzedzały z reguły jakieś wojny. I te wojny zwycięskie dla Rosji były, jakby to powiedzieć, takim tłem dla jego kolejnych wyborów. On nie krył tego, że chciał osiągnąć się najlepszy wynik historycznie z tych, które uzyskiwał do tej pory. Co mu się udało? Na szczęście bez takiego wydarzenia, jeśli oczywiście nie liczyć tej dramatycznej historii, która zdarzyła się w Wielkiej Brytanii, tego konfliktu, o którym też chętnie porozmawiam, ale dopiero za chwilę. Dominik
Kwiatkowski. No więc nie można było spodziewać się innego wyniku. Z drugiej strony, obserwując różne portale rosyjskie, które dokonywały próby jakby monitorowania tego procesu wyborczego. Widać dzielne panie z komisji wyborczej, które dosypują te karty i to można obserwować dzisiaj. Natomiast no to, co pan powiedział, to znaczy ta polityka rosyjska prowadzona na zewnątrz w ostatnich miesiącach, może nie sama wojna, no, natomiast wojna no, na Ukrainie cały czas trwa, ale takie pokazywanie Zachodowi, że jest to wielka Rosja, że on się niczego de facto nie obawia. No, coraz więcej dowodów na to, że bezpośredni wpływ miał na wynik wyborów w Stanach Zjednoczonych. Trump trochę milczy, bo jest no, trochę moim zdaniem jest obecnie zakładnikiem tego, co mogą pokazać służby amerykańskie. I smutne jest to, że właśnie, że trochę się uśmiechamy, mówiąc o tym wyniku wyborów, że to było 73%, czy tam 74%, czy 78%, że wcześniej 64%. No, przypominam, że tylko dłużej w Rosji to rządził Stalin, tak? Przed Putinem. Także no, zapisuje się w tej historii. Nie wiem, czy dla Rosjan dobrze i też nie wiem, czy w tej duszy rosyjskiej faktycznie jest taka niechęć do demokracji.
Kilku carów można było jeszcze znaleźć, bo to w zasadzie jest jedna ciągłość.
Tak. Nie wiem, czy to jest także, że Rosjanie nie kochają wolności. Myślę, że poziom ograniczeń...
Czy bezsilności po prostu.
Bezsilności i też ograniczeń dla ruchów demokratycznych jest
Czy wasze zdanie w takim razie, jeśli Aleksej Nawalny by startował w tych wyborach, to Putin miałby większą trudność z wygraniem ich w pierwszej turze?
Nie, myślę, że
raczej nie.
Myślę, że nie. Tutaj wypadki jakiegoś fałszowania czy dosypywania głosów, to w zasadzie chyba, jeśli się zdarzały, bo to nie wiem, czy się zdarzały, to chyba na taki ogólny wpływ nie miały, znaczy nie miały wpływu na ogólny wynik.
Ja przypomnę, że drugie miejsce zajął kandydat Komunistycznej Partii Rosji, czyli mówiąc najkrócej... Tak, właśnie.
No to taka reglamentowana...
Żyrnowski trzeci, pozycja. Tradycyjnie, jak zawsze.
Wieczny kandydat. Słyszę jednym głosem mówiących ekspertów, że ta skala oszustw, nawet jeśli była znacząca, na pewno nie miała wpływu na wynik, na rozstrzygnięcia wyborcze. I dwa, myślę, że my powinniśmy jednak powoli zacząć przyjmować do wiadomości, że nie cały świat, powiedzmy ta wiosna ludów na Bliskim Wschodzie pokazała, jak bardzo się mylimy, sądząc, że ten model europejski możemy implementować w innych regionach świata, budując powszechną demokrację i wspólną szczęśliwość. To się okazało kompletnym fiaskiem i katastrofą, można wręcz powiedzieć, bo wygenerowało straszny terroryzm na Dalekim Wschodzie, na Bliskim Wschodzie. Natomiast również w Rosji no, przyjmijmy do wiadomości, że tamtemu społeczeństwu te standardy demokratyczne wcale nie są najbliższe, że ten model, który jest, funkcjonuje, akceptują. I to...
No tak, ale czy to oznacza, że Putina należy traktować, mówiąc najkrócej, tak jak każdego innego przywódcę?
No, w żadnym wypadku. No, to jest autorytarny człowiek, który nie wahał się. Powiedział pan redaktor przed chwilą, że nie było kolejnej wojny, dzięki Bogu. No toż była wojna dyplomatyczna, z całą premedytacją i cynizmem rozpętana i budująca to tą popularność, wzmacniająca w danym momencie tą popularność wodza, który się nie boi mierzyć z mocarstwami zachodnimi.
No to w takim razie chcę...
Nawalnego, tak, bo chciałem jeszcze na ten temat rozdania, więc na pewno Nawalny nie mógł zaszkodzić Putinowi, jeżeli chodzi o wygranie wyborów, ale ja myślę, że tam jest taki syndrom pokazywania mocy, że jeżeli ktoś wychodzi poza pewne ramy, to się go po prostu totalnie eliminuje. I chodziło też o niedopuszczenie Nawalnego do uczestnictwa w takiej wyborczej wymianie myśli, bo moim zdaniem Putin się boi demokratycznych idei. I z tą duszą rosyjską, no to oczywiście od wielu dziesiątek czy setek lat trwa dyskusja, jaka ona naprawdę jest i czy rzeczywiście jest to społeczeństwo niechętne do demokracji, czy niezdolne do demokracji. Mi się wydaje, że w pewnych warunkach Rosjanie mogą zbudować coś normalnego, natomiast póki co nie ma przestrzeni, żeby do takich przemian doszło, że tam powstał system tak skutecznie blokujący wszelkie przemiany. Tak. Jeżeli nie ma alternatywy politycznej, no to wszyscy albo nie głosują, albo głosują na Putina.
Ja przypomnę wydarzenia sprzed kilku lat, czyli kiedy Putina wybierano poprzednio. Mieliśmy te masowe demonstracje po tych wyborach, które, mówiąc najkrócej, zarzucały władzom fałszerstwa wyborcze. Mieliśmy też te wybory mera Moskwy, w których występował Nawalny, zdobywając 30%. Znaczy to pokazywało pewien potencjał, co najmniej w części Rosji, czyli na przykład w dużych miastach, do jakichś działań demokratycznych. Problem polega na tym, że to, jak się wydaje, trochę zgasło.
Zgasła nadzieja, to chciałem powiedzieć. Mam wrażenie, że jednak Putin przygwoździł troszeczkę konkurentów i mam wrażenie, że opozycja straciła poczucie sensu. To bardzo niedobrze dla świata. To...
No dobrze, to w takim razie wróćmy do tego, co ze światem, bo tym takim wątkiem tego ostatniego tygodnia to były reakcje świata na te wydarzenia w Wielkiej Brytanii, czyli otrucie przy pomocy wojskowego albo w każdym razie powstającego w wojskowych fabrykach środka chemicznego. Mówiąc najkrócej, wszystko sugeruje, że zdarzyło się to za sprawą Rosji i co najmniej przy jakiejś bierności najwyższych władz, no bo inaczej trudno sobie wyobrazić, żeby taki środek chemiczny znalazł się w posiadaniu kogokolwiek, prawda?
No, tutaj, znaczy... To, że historia się nie skończyła, to już wiemy od kilkunastu czy tam 20 lat, więc to, co często nam się wydawało, że jest tylko w podręcznikach do historii albo w jakichś opowiadaniach, to trwa dalej. Tu nie ma co mieć złudzeń. Służby działają. Pytanie jest, do czego są w stanie się posunąć. Wiemy, że rosyjskie służby są... no właśnie takie jak standardy demokratyczne w samej Rosji i to też nie jest jakieś zaskoczenie, że oni tak działają.
Ale są racjonalne, więc jest pytanie po co, prawda? W
takim są do szpiku racjonalne. To jest siła dyplomacji, siła służb rosyjskich jest powszechnie znana, że ona...
Wszyscy próbujemy dociec, dlaczego to się stało, ale równocześnie odnoszę wrażenie, że jest pytanie też o reakcję świata. Znaczy, co mamy zrobić?
Na pytanie dlaczego sobie dobitnie, to ja dam nawet cały ten wywód nasz poprzedni pokazywał, że sam pan redaktor powiedział, zasada, że przed każdymi wyborami była jakaś wojenka. No tym razem wywołano tą wojenkę i ona spełniała dwa cele. Na użytek wewnętrzny i to bezdyskusyjnie, ale również to było pewną manifestacją wobec świata.
Że możemy wszystko.
Również pewną przestrogą dla każdego, kto by próbował się wyłamywać. I znamy takie przypadki. To nie był pierwszy Litwinienko teraz. Natomiast tak podsumowując, jeśli już przejdę do tej reakcji świata, powiem tak, można by mówić, jedyną oczywistą, naturalną byłby bojkot na przykład tych mundialu, ale to jest realne. To na pewno nie dojdzie do skutku, czyli za chwilę znowu się wszystko rozejdzie po kościach, bo wielka światowa impreza.
No to ja chcę wrzucić ten polski temat. To w takim razie, czy jak dzisiaj w Warszawie będzie Angela Merkel, to jej będzie znacznie trudniej po tych wydarzeniach bronić pomysłu na Nord Stream?
Może tak być. Mam
nadzieję.
No co może zrobić wolny świat? Może nakładać sankcje na Rosję. I jeżeli te sankcje będą dobrze spozycjonowane, tak żeby rzeczywiście uderzały w oligarchię, której ekspozyturą jest Putin, no to mogą się w jakimś momencie stać na tyle niewygodne dla rosyjskich oligarchów, że mogą po prostu... No, bardziej zastanowić się, zanim znowu po raz kolejny coś takiego podejmą. Bez specjalnych złudzeń, ale to jest chyba jedyne narzędzie,
znaczy, ja odnoszę wrażenie, że tutaj instrumentarium jest także po stronie pani premier Theresy May. Jeśli Wielka Brytania nareszcie uznałaby, że nie ma interesu w tolerowaniu tych rosyjskich oligarchów z Belgrave, którzy tam mieszkają, którzy tam mają swoje dzieci, które uczą się w angielskich szkołach i na angielskich uniwersytetach, to odnoszę takie wrażenie, że sytuacja byłaby zupełnie inna.
Dominik Kwiatkowski. Przypominam sobie reakcję świata na wybuch wojny na Ukrainie i to było chwilę po zakończeniu igrzysk w Soczi, tak? Przypominamy sobie potem reakcję świata na zestrzelenie samolotu, tak? Na terenie rosyjskim właśnie w ramach konfliktu i to zostało jakby zapomniane, tak? Dzisiaj nie ma wniosków z tego. Ja przypominam, że prezydent Barack Obama dość skutecznie wprowadzał sankcje, o których mówił tutaj pan poseł, w stosunku do oligarchów, do wysokich urzędników rosyjskich i to w jakiś sposób działało. No, szkoda, że Wielka Brytania jest trochę jedną nogą poza Unią, bo ten głos byłby wzmocniony, bo myślę, że wtedy ta trójka... Wielka Brytania, Francja i Niemcy mogłyby bardziej mówić jednym głosem. Tutaj ciekawą rzecz napisał na Twitterze Garry Kasparow. On napisał wczoraj w nocy, że każdy przywódca państwowy, który udzieli poparcia, pogratuluje Putinowi, jakby wpisuje się i bierze odpowiedzialność za jego rządy. Co do bojkotu mundialu, jest to trudna sprawa, to znaczy ja byłem zdziwiony, że w tym czasie, kiedy Rosja prowadziła wojnę z Ukrainą i kiedy konfliktowała się też z resztą świata, przyznano jej organizację mundialu. No teraz jest już jakby po sprawie, bym nie chciał piłkarzy po prostu karać za to.
Niewykonalne.
Dokładnie, za to, że Putin coś zrobił, więc jest to niestety niewykonalne, a obojętność świata, co by nie powiedzieć, w stosunku do polityki rosyjskiej, ciągle jest. Kiedy nasza dyplomacja jeszcze była w miarę sprawna, to przypominała i pokazywała tak naprawdę kierunki, w jakim powinna iść Europa w stosunku do Rosji. Teraz niestety jest z tym większy...
Ja bym powiedział, że akurat w tej sprawie nasza dyplomacja ma taki, bym powiedział, mocny akcent. No ja odnoszę takie wrażenie, że wspólne zdjęcie Borysa Johnsona z naszym ministrem spraw zagranicznych na tle tego myśliwca było takim pokazaniem naszej solidarności. Odnoszę wrażenie takiej, bym chciał, długoletniej solidarności z Wielką Brytanią.
No tutaj zamiast zgłaszać pretensje do Wielkiej Brytanii, że wystąpiła z Unii, to chyba powinniśmy najpierw sięgnąć do historii poczynań Unii w stosunku do Rosji, no bo to Nord Stream nie wziął się z powietrza. To były umizgi w zasadzie Niemiec, ale też całej Unii to były...
Znaczy tak, ja cały czas mówię słowo umizgi, jest może niewłaściwe. Ja odnoszę wrażenie, że ja rozumiem intencje Niemiec. Problem polega na tym, że Niemcy dzięki tej inwestycji, mówiąc najkrócej, zarobią jakieś pieniądze. Pytanie o to, czy można zrezygnować z zarobienia tych pieniędzy w imię europejskiej solidarności. Jest ten argument.
Myślę, że Niemcom nie brakuje w portfelach i to nie jest taka sytuacja, że oni przymierali głodem, bo nie mieli gazu i zimno było w domach, więc z konieczności musieli wybudować sobie razem z Rosjanami rurę pod Bałtykiem, tylko to była głupia polityka Gerharda Schrödera, który w zasadzie, no bo tym kontraktem oni, zaakceptowali to, że Putin rządzi i Putin jest normalnym partnerem gospodarczym, partnerem Unii Europejskiej. I my tu mówimy o jakichś miękkich sankcjach dla oligarchów, o bojkocie mistrzostw świata, a pamiętamy, że tylko w latach 80. twarde restrykcje wobec Związku Radzieckiego, ten system tam się zachwiał właśnie w wyniku sankcji twardych gospodarczych, zakazu wywozu technologii przez Reagana. No i...
Sądzę, ale że to świat był wtedy mniej powiązany.
Nord Stream 2 będzie najbardziej wiarygodnym testem rzeczywistych, realnych nastrojów i gotowości świata zachodniego do sankcji wobec Rosji. Jeśli ten Nord Stream 2 nie zostanie przecięty kategorycznie teraz, to znaczy, że polityka ustępstw będzie trwała.
Choć ja
i będziemy
cały czas mówię odwrotnie. Znaczy, mnie się cały czas wydaje, że to jest dobry teraz moment, żebyśmy my na nie tylko polską wewnętrzną agendę ten Nord Stream 2 włożyli, ale żeby on stał się elementem no właśnie tego polskiego udziału w agendzie europejskiej. Zresztą słuchałem dzisiaj jakiejś wypowiedzi, że w czasie spotkania w Natolinie, które odbywało się w ten weekend, były prezydent Francji, pan Hollande, między innymi też mówił o właśnie Nord Streamie jako takim przedsięwzięciu, przedsięwzięciu, które można zablokować. To by sugerowało, że być może Francja jest gotowa na tego rodzaju
pytanie, gambit. Czy Niemcy są...
No tak, ale to jeśli bym powiedział, jeśli znajdziemy kilka krajów, które będą rozumiały to podobnie, myślę, że mówiąc najdelikatniej, uda się Niemców przekonać do tego projektu. Pytanie, czy to jest wniosek z tego, co się wydarzyło. Znaczy, bo jest też pytanie takie, czy nie jest to tak, że po tym kolejnym odhaczonym sukcesie przez Władimira Putina świat uzna, no to w takim razie jest to przywódca, z którym musimy się liczyć na kolejne lata, prawda? I że dogadywanie się z nim jest, prawda, jakąś wartością, prawda? I że, to pytanie, jak wiele krajów pomyśli tak, a jak wiele krajów pomyśli tak?
Myślę, na pewno ważne jest, aby w stosunku do Rosji Unia Europejska, w ogóle świat Zachodu był maksymalnie zjednoczony. I co my możemy zrobić? Możemy po prostu starać się pomagać w integracji Unii Europejskiej, a nie rozsadzać ją od wewnątrz. Im będziemy silniejsi jako Europa, tym bardziej Rosja będzie się z nami liczyła, tym bardziej będzie się liczyła również Ameryka z naszym bezpieczeństwem, z problemami, które tutaj się pojawiają na pograniczu. I warto o wszystkim, co robimy w ramach Europy, ten wątek uwzględniać. Jest absolutnie kluczowy.
No tak, będziemy wspierać Niemcy w integrowaniu Unii Europejskiej, a Niemcy będą budować Nord Stream.
Nie możemy się pokłócić z Niemcami,
nie będą wyglądać na nasze interesy.
Choć ja powiem w ten sposób, że ja przyjmuję do wiadomości tę wizytę pani kanclerz Merkel w Warszawie, tak zwaną drugą wizytę, jako próbę potwierdzenia dotychczasowej polityki niemieckiej, która mówi, że Francja i Polska są najważniejszymi partnerami
Może jakieś odświeżenie tam
też. Brzmi bardzo dobrze,
tak,
no, do tego nie ma wątpliwości.
No,
ale myślę, że to jest taki temat, którego nie rozpoczynajmy, no bo on jakby otwiera zupełnie nową dyskusję. My wrócimy do spraw polskich zaraz po chwili przerwy. Wojciech Szuleciński, witam Państwa ponownie. Moi goście, Karol Rabenda z Porozumienia, Dominik Kwiatkowski z Nowoczesnej, Janusz Śniadek, poseł Prawa i Sprawiedliwości i Tadeusz Aziewicz, poseł Platformy Obywatelskiej. Rozmawialiśmy o sprawach zagranicznych związanych ze zwycięstwem w wyborach Władimira Putina. To w takim razie wróćmy do Polski. Druga niedziela bez handlu. Sukces, czy mówiąc najkrócej, erupcja cwaniactwa? Poseł Śniadek, który trochę jest ojcem założycielem tego kompromisu w sprawie wolnych niedziel.
Myślę, że normalność powoli, że tak powiem, wygasa, ta korupcja, cwaniactwo, o którym mówimy. Zresztą to trzeba z całym spokojem, bo nawet w tej galerii Metropolia, która tutaj na wybrzeżu jest jednym z takich obiektów dość sensacyjnych, gdzie się próbuje udawać dworzec, tylko i wyłącznie te sklepy, w których właściciel stawał za ladą, były otwarte.
Czyli mówiąc najkrócej, jednak tak, pozostałe się przejęli tym.
Pozostałe się na to nie decydowały, a ta
poza żoną posła PiS-u
stojąca obok Biedronka, to jest tylko kwestia czasu, jak stopniowo wymierzane sankcje czy kary wyperswadują tym innym osobom tego typu działanie. Sądzę, że jesteśmy już blisko tej sytuacji, gdzie w Polsce, jak w normalnych innych krajach europejskich, będziemy mieli niedzielę, kiedy będziemy musieli troszkę, owszem, podjąć wysiłku, żeby pomyśleć, jak zorganizować sobie czas. Wczoraj z przyjemnością obserwowałem rosnące zainteresowanie biegani kulturą fizyczną. Mieszkańcy nie tylko w ulicznych biegach w Gdyni brały udział ogromne rzesze ludzi. Myślę, że to jest ten model spędzania niedzieli, wolnego czasu, który znakomicie lepiej wyjdzie nam na zdrowie.
Ja bym wolał, żeby jednak ludzie sami decydowali, jak spędzają niedzielę.
Dokładnie.
I tak przyglądając się chociażby temu, co media pokazywały w ostatnich dniach, no widzę, że wracają sceny jak z filmu Miś. Bo ja się dowiedziałem z relacji jednej z telewizji, że mamy już dwa rodzaje kas. Mamy kasę i mamy pseudokasę, czyli na froncie walki z wolnym handlem powstają już nowe kategorie ekonomiczne. Tworzy się nowa ekonomia polityczna. Także wraca komuna, no wraca ręczne sterowanie. Rzeki się nie zatrzyma, więc zawsze jak dwie strony mogą zrobić jakiś interes, będą próbowały to robić.
Jakoś pana rodzaju argumentów też szyderstwa.
Panie pośle, starałem się przeszkadzać panu, słuchać pana.
A ja
tradycyjnie
panu
z wielką cierpliwością. To świadczy o pana kulturze, no to do pana rodziców
jest się
pytanie,
jak został
pan wychowany. W każdym razie widać patologię i te patologie będą się pojawiały, bo rzeki się nie zatrzyma. Dlatego wraca ręczne sterowanie życiem ludzkim. tym, co dla ludzi jest dobre, a co złe. Pan Śniadek się trochę cieszy.
Świat się wali, tak.
No akurat chorowałem ostatnio, więc oglądałem sobie w domu, Mistrza i Małgorzatę. No wraca trochę ten świat, że ktoś z zewnątrz wie, co dla ludzi jest dobre i stara się ludzi do tych szablonów dopasować. Rzeki nie zatrzymacie.
Tak jak przed chwilą próbowaliście dostosowywać Rosję do tych modeli.
Karol Rabenda.
Ja w ogóle tego tematu, powiem szczerze, że nie czuję, bo ja już od paru lat w zasadzie nie chodzę, w ogóle nie chodzę, a szczególnie w niedzielę nie chodzę do centrów handlowych, więc trochę nie czuję tych emocji.
Choć ja jako dziennikarz z kolei jestem osobą, która czuje coś, co jest pracą w niedzielę. Otóż no, właściwie od całe moje życie zawodowe nie istniało coś takiego jak pojęcie wolnej soboty czy wolnej niedzieli. W związku z tym też muszę powiedzieć, że zastanawiam się właśnie, jak, mówiąc najkrócej, powinienem podchodzić do tych założeń jakby reformy.
I może się pan czuć jako jeden z zawodów mających, pełniących służbę publiczną i mających poczucie misji.
Cudownie, to w takim razie czuję się coraz lepiej.
Ja bym poczekał, jak to się uczy, jak Polacy do tego będą podchodzić, jeśli to trochę potrwa, bo to ja byłem jakoś na weekend w Austrii, zanim te zmiany zostały wprowadzone w Polsce i tam też jest coś, zakaz handlu w niedzielę. I powiem szczerze, że ja to nawet tego nie, jak w jakiś szczególny sposób nie odczułem, bo tam później jak się zorientowałem, to zobaczyłem, jakie tam są opinie, no to poza takimi głosami, że w centrum Wiednia, tam gdzie przyjeżdżają turyści, to by mogłoby być to złagodzone, bo faktycznie to powoduje problem, no to już nie takiej natury społecznej dla samych Austriaków, ale biznesowej w centrum dla turystów, to raczej tam nie było żadnych głosów, że to jest jakoś tam uciążliwe. No tych wysyp różnego rodzaju memów po jednej, po drugiej stronie jest dosyć zabawny. Ostatni tam taki dobijający się pan do Biedronki, który tam chociaż 5 minut dajcie pochodzić z wózkiem, mnie ostatnio rozbawił. No też nie przesadzajmy, że dzieje się coś strasznego z tymi wolnymi niedzielami. Zobaczymy, jak Polacy Dominik to przyjmą i wtedy będziemy mogli.
Mi się nie podoba to profilowanie niedzieli według jednego kształtu. To znaczy, ja szanuję to, w jaki sposób spędza pan poseł Śniadek niedzielę, natomiast nie chciałbym, żeby on kazał ją spędzać tak innym rodakom. To znaczy, jeżeli ja potrzebuję iść do sklepu, to idę w niedzielę. Propozycja Nowoczesnej była taka, żeby zabezpieczyć właśnie osoby pracujące w niedzielę, żeby pracodawca był zobowiązany do 2 wolnych niedzieli w miesiącu i można było to wpisać w kodeks pracy. Inspekcja pracy mogłaby to sprawdzać. Co do argumentów Prawa i Sprawiedliwości mówiącej o tym, że ludzie pracują w niedzielę, nie mogą wyjść na spacer, z rodzinami się bawić, popracują w tych galeriach handlowych, to badania z zeszłego roku, z października, dotyczące pracowników galerii handlowych pokazują, że blisko 70% tych osób jest w ogóle singlami, tak, i nie ma dzieci. Więc oczywiście to jest badanie Millward Brown bodajże z 31 października. Proszę po programie sprawdzić, będzie mógł pan to potwierdzić. Więc to jest pierwsza rzecz. To poczucie wolności i prawo do kształtowania swojego życia jest moim zdaniem Prawo i Sprawiedliwość obce. I pojawia się tutaj też taka hipokryzja, o której wspomniał też pan poseł. No, jeżeli jest zakaz handlu w niedzielę, a w Ełku, w sklepie o wdzięcznej nazwie Promil, otwiera go żona posła PiS i nabija na kasę alkohol dla mieszkańców Ełku, po czym mówi, że tak naprawdę otworzyła na chwilę, to ja zapraszam inspekcję, oddział inspekcji pracy, inspekcji pracy z Ełku, żeby pojechała, teraz sprawdziła ten paragon, ponieważ jeżeli na kasę był nabity ten paragon w niedzielę, to trzeba zrobić raport dobowy na kasie, więc handel był prowadzony.
Myślę, że te próby posługiwania się w sposób nieprawdziwy, nieuczciwy.
No ale był otwarty ten sklep, czy nie? Bo takie są doniesienia, panie pośle.
Zgodnym z prawem, pani jako właściciel tego sklepu
Była ekspedientka
stanęła za ladą i miała także do tego prawo.
Są równi i równiejsi. Ja bym nie chciał obywatelom, gdańszczanom, mieszkańcom Pomorza, ogólnie Polakom, sugerować, co mają robić w swoim wolnym czasie. Natomiast prawa pracownicze powinny być zabezpieczone w inny sposób i pan to powinien doskonale wiedzieć. Przypomnę, że to jest też duże utrudnienie dla studentów i dla młodych ludzi, którzy dorabiają sobie w weekendy. Tak, ja też dorabiałem w niedzielę w centrach.
Ja mam też wrażenie, że my zagłosujemy nogami w tej sprawie. Znaczy, mówiąc najkrócej, wiąże z tym, że reforma to została przeprowadzona w okresie, kiedy, no mówiąc najkrócej, nie ma napięć dużych na rynku pracy i kiedy na przykład zbliża się wiosna, to odnoszę wrażenie, że ma szansę ona być dobrze przyjęta, ale zobaczymy. To jest ryzyko, jakby to powiedzieć, wszystkich, którzy o tym zdecydowali, ale wydaje mi się, że w związku z tym myślę, że Polacy mogą po prostu najzwyczajniej w świecie polubić te niedziele bez handlu, ale zobaczymy.
Jeszcze jedno ostatnie zdanie, panie redaktorze. 67% według badań wizyt zagranicznych to są wizyty przygraniczne, także handel przygraniczny w niedzielę.
Co do tego nie ma wątpliwości. Ja tydzień temu właśnie ten argument tutaj przytaczałem w naszej audycji i odnoszę wrażenie, że to jest jedyny słaby punkt tak naprawdę tej naszej dyskusji, ale trudno sobie wyobrazić taką sytuację, żeby handel przygraniczny został wyłączony jakby z takich
regulacji.
Przez lata to
Polacy byli tymi mrówkami migrującymi za granicę do państw, w których w niedzielę handlu nie było.
No. Rosjanie w sobotę.
Mówimy też o Niemcach.
O Litwinach mówimy.
Zobaczymy. Znaczy ja w każdym razie myślę, że tutaj warto porozmawiać o tym wątku, jakby to powiedzieć, ekonomicznym. Trochę tak jak Karol Rabenda, który mówił o tym właśnie też w takim kraju, który od bardzo, bardzo wielu lat ma tę reglamentację, jeśli chodzi o handel, czyli Austrii. No ale to jakby za chwilę wrócimy do naszej rozmowy. Już teraz porozmawiamy wtedy o tematach, bym powiedział, i gospodarczych, i politycznych. Witam Państwa w ostatniej części naszego programu. Tadeusz Aziewicz, Janusz Śniadek, Dominik Kwiatkowski i Karol Rabenda są z moimi gośćmi. Chcę, żebyśmy porozmawiali na koniec o stoczniach, a właściwie o pewnym, no już chyba planie, jak rozumiem, ale już takim alternatywnym, bo to mnie zaskoczyło, jeśli chodzi o Stocznię Gdańsk. Albo wykupimy ją od Ukraińców, albo powstanie państwowa stocznia jakby równoległa do tej, którą posiadają Ukraińcy. Czy to jest jakiś plan, który ma jakąś rodzaj akceptacji z różnych stron?
Nie, to jest w tej chwili pewne wyjście awaryjne przygotowywane na wypadek, gdyby te negocjacje trwające już, żeby nie mówić miesiącami, ale albo żeby nie mówić latami, to wiele, wiele miesięcy, zakończyły się fiaskiem, ponieważ ostatnio strona ukraińska zaczęła bardzo ostro grać, można powiedzieć nawet przelicytowała trochę. Zostały na chwilę przerwane czy zawieszone negocjacje. W tej chwili strona ukraińska zabiega o powrót do stołu. Natomiast padła informacja, że na wypadek, gdyby jednak tamte negocjacje nie doprowadziły do rezultatu, to przygotowywana jest wersja awaryjna przede wszystkim dla ludzi, dla pracowników. Tam już szczątkowo zostało niestety w związku z dorzynaniem watahy i przemysłu stoczniowego. Stocznia Gdańska jest już stocznią tylko z nazwy. Tam kilkuset ludzi, no w obu tych spółkach w sumie tam, nie wiem, około 500 ludzi pracuje i właśnie dla tych ludzi przygotowywana jest pewna wersja awaryjna na wypadek, gdyby tamten scenariusz wykupu od akcji przez ARP od Ukraińców się nie powiódł.
No więc pan poseł Śniadek użył słowa dożynanie watahy czy dożynanie przemysłu stoczniowego. Ja zauważam zmianę retoryki, bo jeszcze niedawno mówił o odbudowie przemysłu stoczniowego. Ja od dłuższego czasu staram się zmusić ministra gospodarki morskiej do ujawnienia wyników spółek stoczniowych zależnych od Skarbu Państwa po 2 latach rządu PiS-u. Oczywiście minister ucieka, zasłania się tajemnicą firmy, nie chce odpowiadać na interpelacje albo odpowiada w sposób obrażający inteligencję. Natomiast ta wiedza gdzieś wypływa. Dziennikarze docierają, związkowcy też przynoszą nam informacje. Ostatnio jedna z gazet napisała o tym, że w minionym roku spółki stoczniowe zrzeszone w Grupie Mars przyniosły 100 milionów strat. Jeżeli port Gdynia kupił działkę od stoczni Nauta, no to prezes stoczni Nauta wprost właśnie wygadał się, że te pieniądze są potrzebne na bieżące koszty operacyjne i spłatę zadłużenia. Także król jest nagi. Przez 2 lata gadania o odbudowie przemysłu stoczniowego, w mojej ocenie stocznie są dożynane. Stocznia Gdańska, no kiedyś flagowa prywatyzacja PiSu, przecież niejaki Jaworski bardzo się chwalił, tam, no, że uratował stocznię Gdańską od upadłości. Tak naprawdę nie ma zamówień. Dlatego się sypie, dlatego jest próba ucieczki pod
Skarbu
Państwa.
Ale to może jest tak, że mamy po prostu bardzo złą koniunkturę?
Ta koniunktura, no jak się popatrzy na remontową, to jednak prywatny biznes jakoś sobie radzi.
Ewidentnie to prawda, widzę, choć też ma kłopoty.
Też ma kłopoty, ale ewidentnie widzę gorszą sytuację jednak w spółkach zarządzanych przez Skarb Państwa.
Stocznia Gdańska odeszła w ogóle od
znakiem czasu.
I to
ja
jest nieszczęście.
Znakiem czasu jest na przykład to, że stoczni Nauta, rządzony przez przedstawiciela dobrej zmiany, przewrócił się statek razem z dokiem. Takie rzeczy się nie zdarzają w normalnej gospodarce stoczniowej. Także to pokazuje, że ten najazd Pisiewiczów, ludzi niekompetentnych, na stocznie, no musiał prowadzić do dramatycznych skutków. Ja mam nadzieję, bo nie da się ukryć tych informacji w współczesnym świecie, że ja wyduszę od ministra informacji, jaka jest naprawdę kondycja spółek stoczniowych i zwracam też uwagę na flagowy projekt PiS-u, który się nazywa ustawą stoczniową, czyli ustawą o aktywizacji przemysłu stoczniowego, gdzie budzono wielkie nadzieje na skokową zmianę. Ten projekt miał wejść w życie, czy formalnie wszedł w życie z początkiem minionego roku, a tak naprawdę nie działa, bo minister nie uzgodnił jego głównych zapisów z Komisją Europejską, chociaż w momencie, kiedy uchwalaliśmy ten projekt, zapewniał, że ma znakomite relacje i wszystko jest dogadane.
To prawda, że sytuacja stoczni w tej chwili jest bardzo trudna i że po tych latach, no choćby upadłości likwidacyjnej stoczni marynarki wojennej, że postawienie tej stoczni tak bardzo potrzebnej nie tylko polskiemu przemysłu okrętowemu, ale przede wszystkim też polskiej armii, marynarce wojennej, że to jest bardzo trudne i tu trzeba cały czas przestrzegać tych rygorów, o których pan mówi, nie narażenia się na zarzut pomocy publicznej i pewnie to będzie trwało, ale przez tyle lat jakby dewastacji i likwidacji tego przemysłu nie da się tego odwrócić w ciągu roku czy dwóch. Z całą pewnością będą pokazane raporty otwarcia i tego, co się zdarzyło przez ten miniony okres, do którego pan ma tak wiele obiekcji.
Choć czy to nie jest trochę tak, że powiem w ten sposób, że prawda jest trochę pośrodku, znaczy mówiąc najkrócej, że Prawo i Sprawiedliwości wydawało się, że to jest znacznie łatwiejsze niż jest w rzeczywistości i że po prostu tak naprawdę powinniśmy skorzystać z bardziej skomplikowanego instrumentarium, aby mówiąc najkrócej wesprzeć przemysł stoczniowy, jeśli on Polsce jest dziś potrzebny i może być efektywny w warunkach rynkowych.
Ja się zgadzam, że zapowiedzi były zbyt szumne i tutaj lata moja wiedza o przemyśle okrętowym natychmiast mi pozwoliła właśnie tak to zdiagnozować. No, natomiast z całą pewnością to była deklaracja dobrych intencji, w ślad za którymi idą w tej chwili działania, które wymagają, tak jak pan redaktor mówi, znacznie więcej czasu niż mogło się wydawać niektórym na początku.
Karol Rabenda?
No to wracając do Stoczni Gdańskiej, no to tu trzeba powiedzieć, że no Ukraińcy przez lata obecności w tym miejscu no nie spełnili pokładanych nadziei i to nie jest kwestia samego aktu prywatyzacji, ale też współpracy z, przypomnę, z rządem Platformy, bo tam są kwestie też pomocy dla nich i tak dalej. To się też nie wzięło znikąd, bo ten przemysł i w takim miejscu to on nie istnieje w zasadzie na warunkach w pełni rynkowych takich.
Choć też odnoszę wrażenie, że problem polegał na tym, że Siergiej Taruta, no mówiąc najkrócej, stracił swoje ukraińskie zaplecze. No mówiąc najkrócej, okazało się, że ten jego, by powiedział, kawałek Ukrainy znalazł się w tej chwili, mówiąc najkrócej, w strefie wojny.
Tak, no tutaj trzeba też wziąć pod uwagę, że warunki międzynarodowe też miały na to wpływ. No to była spółka, która była umiejscowiona w obecnym rejonie konfliktu. Inne były warunki 10 lat temu, inne są dzisiaj. No to jest pytanie, czy my tą decyzję o przejęciu z powrotem Stoczni Gdańskiej nie podejmujemy trochę za późno? Czy w ogóle rozmowy
czy
o tym nie
za tym robić biznesplan, żeby się nie skończyło tak, że Stoczni Gdańskiej.
No problem jest raczej taki, że w obecnej sytuacji no to też nie za bardzo mamy przy takim podziale udziałów, gdzie większość ma strona ukraińska, a powiedzmy sobie szczerze, narzędzia do jakiejś reaktywacji stoczni ma ARP, tak, no to bez pewności tego, że te środki tam zainwestowane...
Musieliśmy porozmawiać o tych narzędziach.
Myślę, że no tak, trzeba, no, ale, no to, ale te narzędzia są... Dokładnie, ale bez tego to nie dojdziemy do realnego problemu, bo to jest realnym problemem.
Jedyną zaletą przejęcia Stoczni Gdańskiej przez Ukraińców było to, że ten podmiot w ogóle przetrwał. No w przeciwieństwie do Stoczni Gdynia czy Szczecin, które zostały zlikwidowane i trzeba je jakby wskrzeszać dopiero. Natomiast Stocznia Gdańska odeszła w ogóle od produkcji okrętowej. Dzisiaj wyłącznie tam pozostaje pewien park maszynowy no i jeszcze kilkuset ludzi.
No tak, ale to nie będzie zdrowa sytuacja, gdzie większość będzie miała strona ukraińska, a ARP, jest... które ma mniejszość udziałów, będzie tam inwestować.
To jest sytuacja obecna, która nie może... Pomocy się udziela prywatnym podmiotom też. Tylko, że to naprawdę trzeba wykupywać, sobie ale z narzędzi skorzystać.
Ale wtedy musimy mieć pewność, że te środki zostaną wykonane zgodnie z ich przeznaczeniem.
To prawda, choć ja z drugiej strony cały czas żałuję, że nam się nie udało tak naprawdę doprowadzić do takiej sytuacji, w której mielibyśmy firmy, które mają prywatnych właścicieli i które działają w interesie, jakby to powiedzieć, polskiego gospodarczego zaplecza. To jest to pytanie, że tak naprawdę jedynie te działania związane ze stocznią remontową i północną dały taki efekt. To jest właściwie jedyny przykład.
No tu mamy problem właśnie tych zmian na Ukrainie, tak? No,
to nie jest, to nie jest dobre rozwiązanie, że państwo polskie chce ingerować w jedną gałąź przemysłu, który nie jest niestety, ale co by nie mówić,
ingeruje cały czas, strategiczny.
Ale ja jestem jako liberał przeciwny właśnie tej ingerencji.
Właśnie najgorszą ingerencją była likwidacja tego przemysłu.
To jesteśmy już ileś lat po tym, panie pośle, i my nie jesteśmy w stanie produkować konkurencyjnie statków. Statek Tczew jest wyprodukowany w Chinach dla polskiej żeglugi morskiej, więc ta dyskusja o tym, że trzeba zabezpieczyć los 500 stoczniowców jest dla mnie trochę irracjonalne w tym ujęciu. Znaczy, ja rozumiem, że stocznia nie upada jeszcze.
Zabezpieczanie komuś w przyszłości jest dla pana irracjonalne.
Nie, to jest akurat bardzo racjonalne, bo tym się zajmuję zawodowo. Ale jeżeli mamy 500 osób, które za chwilę mogą stracić pracę w Gdańsku, tak, bo jeżeli w takich kategoriach to traktujemy, to rozumiem, że są bardzo różne mechanizmy, również przekwalifikowujące ich zawodowo do tego, żeby oni tej pracy nie stracili i mogli dalej żyć w Gdańsku
psów,
i pracować.
Jak proponowała Platforma, tak?
Natomiast nie uważam, że państwo powinno wchodzić teraz z bardzo dużym portfelem i płacić publiczne pieniądze na to, żeby uratować ten kawałek Stoczni Gdańskiej. Natomiast
dlatego negocjacje zostały zawieszone, bo strona ukraińska chce przelicytować.
Chęć jakby pokazania przez Prawo i Sprawiedliwość, że nie pozostawiła po Lotosie, po tym, co się dzieje z Lotosem, nie pozostawiła Pomorza samemu sobie, tylko że inwestuje, prawda, w region, że tu zabezpieczy stocznię, że wykupi ją.
Ja jako laik mogę spytać, a co się dzieje na terenach postoczniowych w Gdyni? Czy te podmioty, które tam funkcjonują, dają sobie w tej chwili radę, czy to jest też tak, że jest w tej chwili gorzej niż 2-3 lata temu?
Do mnie, czy do rządzących aktualnie, bo ja pamiętam, co się działo, jak kończyliśmy rządzenie. Rzeczywiście ruch był na terenach byłej stoczni Gdynia. Na terenie byłej stoczni Gdynia znajduje się stocznia Nauta, o której mówiłem.
Dzisiaj szkoda, że nie mówi pan o swoim sukcesie, którym było sprzedaż Radmoru. I też, jeśli mówimy, tu panowie mówią, że Lotos wyemigrował z wybrzeża, to tutaj pańskim
Radmor jest na wybrzeżu i
jest wyprowadzenie z wybrzeża Radmoru.
No ale pan o tym wie. Ja wiem, że pan się boi dyskusji na temat przemysłu stoczniowego, bo to wy opowiadaliście o stoczniach w ruinie wtedy, kiedy one podnosiły się. Tak naprawdę teraz je sprowadziliście dopiero do ruiny i prędzej czy później dane o waszej aktywności...
podnosiła, tak?
Dane o waszej aktywności będą jawne i będziecie za to ocenieni wy bardzo brutalnie.
No dobrze, no w każdym razie ja odnoszę takie wrażenie, że musimy chyba mniej w tej sprawie, jakby to ładnie powiedzieć, wygłaszać swoje opinie, tylko starać się raczej popracować, bo to wydaje mi się, że jest w tej chwili dziedzina dla Pomorza ważna, że musimy podjąć jakieś decyzje. I to jest chyba też coś, co jesteśmy winni obywatelom, powiedzieć po prostu, czy używanie tego hasła mówiącego, że Polsce jest przemysł stoczniowy potrzebny, że jest potrzebny Pomorzu, czy nie jest tylko takim gołosłownym sloganem, czy też tak naprawdę jesteśmy w stanie to pokazać nie tylko społeczeństwu, ale także, mówiąc najdłuższą metę, jakby to powiedzieć...
Kwiatkowski mówił, że bez gospodarki morskiej nie ma wolnej Polski, więc...
No tak, ale to dobry cytat, ja rozumiem, że jest ważny w dyskusji, ale tak naprawdę chodzi o to, czy to jest realne w roku 2018.
Jest jeden fakt, czyli państwa, które miały w ogóle przemysł, albo większy udział przemysłu w stosunku do usług, czasy kryzysu przechodzą lżej. No i to wiemy i to jest sprawdzone na ostatnim kryzysie, więc to jest tylko kwestia,
dotyczyło to do pewnego stopnia Polski, do której to Polski kraje zachodnie wyprowadziły trochę przemysłu w latach 90. No właśnie.
Czy my mówimy w latach 90. o realnym przemyśle? Bo to, co zostało po komunie, to ciężko nazwać funkcjonującym przemysłem.
Ja raczej myślę o tym, co zostało przez zachodnie koncerny do Polski implementowane, czyli mówiąc najkrócej AGD, drobna elektronika, przemysł motoryzacyjny, to były te dziedziny, które w latach naszego kryzysu odegrały ogromną rolę dlatego, żebyśmy jakoś przetrwali. Chciałem was pytać jeszcze o 100 dni, ale odnoszę wrażenie, że jest pytanie o 108 dni rządu, za tydzień będzie też równie dobrym
jest
pytaniem.
Jest każdy widzi, powtarzam.
No właśnie, no więc w związku z tym...
W niesłychanym, trudnym okresie premier Morawiecki poradził sobie
skłócił nas całym światem, nawet z Ameryką.
Dlatego trudny odcinek został wysłany przez Jarosława
Kaczyńskiego. Polski sabotaż Platformy kończy się fiaskiem.
Znaczy nie dotarł do Berlina.
Nie no, trzeba przyznać, że no, wizyta Angeli Merkel może być w pewnym punktem zwrotnym w tej polityce tutaj europejskiej. To zresztą się pojawiało.
Wszyscy na to liczymy, dyskusji. Dlatego że tak naprawdę odnoszę takie wrażenie, że wszyscy doceniamy fakt, no mówiąc najkrócej, siły gospodarczej Niemiec, a podejrzewam po wreszcie ukonstytuowaniu się rządu w Niemczech, także siły politycznej Angeli Merkel. No, zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Przypominam, że moimi gośćmi byli Tadeusz Aziewicz, Janusz Śniadek, Dominik Kwiatkowski i Karola Benda. Bardzo dziękuję. Wam dziękuję za ten poniedziałek.